Witamy w kolejnym wydaniu naszej audycji pod tytułem Półmrok. W dzisiejszej audycji poświęcimy trochę czasu pionierom protopunku, ale też będzie dużo roku psychodelicznego i ogólnie rzecz biorąc transu. Przedstawię to dla Państwa
Kinga Graf
i Max Michalski. Zaczynamy.
To był utwór Minotaur zespołu Jess and the Ancient Ones, pochodzącego z Finlandii, czyli zostajemy trochę jeszcze w klimacie poprzedniej audycji, ale nieco zmieniamy tym razem kierunek gatunkowy.
Dużo należy powiedzieć o samym graniu. Bardzo mocno tak oczywiste skojarzenia przychodzą w kierunku zespołu Covent, czyli wywodzącego się z końca lat 60. zespołu wykonującego tak zwany occult rock, pochodzący z Wielkiej Brytanii. Głównie za sprawą wokalistki jako frontmenki, co też jest stosunkowo nietypowe w dzisiejszych czasach.
Mi na myśl przyszło skojarzenie z nowszym zespołem, a mianowicie The Devil's Blood z Holandii dla odmiany. A co ciekawe, zespół Jess and the Ancient Ones został założony w Kuopio, czyli mieście otoczonym przez wiele jezior.
No, to jest miasto przyrodnicze, tam też jest wiele lasów, to już tak bardziej wschód Finlandii. No, wypada jeszcze powiedzieć, że jeżeli jesteście oczywiście zainteresowani odsłuchaniem tego albumu, to jest to on już wydany, jest można go odsłuchać na Spotify'u, album The Horse and Other Weird Tales.
Ciekawostką może być to, że zespół został założony przez zasadniczo muzyków metalowych, a konkretnie zespół death thrashowy Death Chain. Słychać wyraźnie tutaj inspiracje latami 60. i 70., tak jak właśnie już wspomniany The Devil's Blood. Jest tutaj wyraźnie słyszalna także inspiracja zespołem Coven, już wspomnianym, ale także i Black Widow. A czy nie masz wrażenia, że podczas słuchania płyty najnowszej Jess and the Ancient Ones można wyczuć swoisty nordycki mistycyzm?
Owszem, muszę to przyznać, bo nawet po odsłuchaniu tego jednego kawałka, czyli Minotaura, ja mimowolnie zapadałem w taki trans. Wszystkie szybkie partie melodyczne, które da się usłyszeć właśnie w tym kawałku, spowodowały, że słuchałem tego z niesamowitym zaciekawieniem. Jeszcze dodamy do tego nietypową damską barwę głosu wokalistki i mamy już mistycyzm, mamy już coś, co może wprowadzać ten trans.
Powiązany z latami 60. i 70.
Utworem, który mogliście przed chwilą usłyszeć, było najnowsze wydawnictwo zespołu Morbid Angel pod tytułem Garden of Disdain, który wywodzi się z najnowszego ich albumu pod tytułem Kingdoms Disdained, który został wydany 1 grudnia 2017 roku. I ten album wywołał już dosyć spore poruszenie w środowisku metalowców, którzy uznają zgodnie, że był to jeden z najlepszych ich ostatnich dokonań nawiązujących do wcześniejszych.
Tak, ponieważ jest to pierwszy album zespołu od 6 lat i zupełnie odbiega stylistyką od wydanego w 2011 Ild Divinum Insanus, gdzie tam eksperymentowano z elektroniką i innymi gatunkami. Tak, tutaj jest wyraźny powrót do takich korzeni tego zespołu, do takiego oldschoolowego death metalu. No i warto wspomnieć, że właśnie do zespołu wrócił wokalista Steve Tucker, przez wielu uważany za najlepszego wokalistę Morbid Angel. Między innymi dlatego, że nagrał Formulas Fatal to the Flesh oraz Gateway to Annihilation, czyli albumy uważane przez wielu za najlepsze w dyskografii zespołu. Pochodzący z Holandii zespół The Devil's Blood. Dosyć ciekawy kolektyw, muszę przyznać, ponieważ został on założony przez brata i siostrę, którzy byli właściwie jedynymi stałymi członkami zespołu. Ich koncerty były poniekąd jakby rytuałami samymi w sobie, ponieważ chodzą pogłoski, że Farida oraz Selim faktycznie byli okultystami i koncerty były jakby częścią ich obrządków, śmiało można powiedzieć.
Kiedy pierwszy raz usłyszałem The Devil's Blood, to byłem zaskoczony, że ludzie wciąż jeszcze w dzisiejszych czasach wracają do dokonań znanych okult rockowych zespołów. To właśnie z końca lat 60. Tu się znowu posłużę Covenem, oczywiście.
Albo Black Widow.
No Black Widow również, bo to wszystko się tak słyszy, samo przez się.
Albo nawet Black Sabbath.
Black Sabbath również, bo jednak brzmienie konkretnie tego kawałka jest według mnie takie mroczne. To jest właśnie też pierwsze, co się słyszy, taki Black Sabbathowa poświata, mimo że z kobietą na wokalu. I co też, wydaje mi się, czyni ten zespół wyjątkowym.
Tak, właściwie kiedy się słucha ich muzyki, to jest taka mieszanka hard rocka, occult rocka, psychedelic rocka, prawda? To właściwie poniekąd się wpada w taki swoisty trans, moim zdaniem. Przynajmniej ja tak miałam, kiedy pierwszy raz usłyszałam ich epkę Comrip, z której właśnie pochodzi ten utwór. To byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem, bo oni jednocześnie dużo czerpali z lat 60. i 70., jednocześnie dodając sporo od siebie. To nie była dokładna taka kalka ze wspomnianych już legend heavy metalowo-psychedelic rockowych, tylko właśnie też sporo tam mieli swojego udziału. No niestety już więcej materiału od tego zespołu już nie usłyszymy, ponieważ w 2013 zawiesił działalność ze względu na śmierć Selima, jednego ze współzałożycieli. Co jest dosyć ciekawe, bo przywodzi na myśl jego śmierć, przywodzi na myśl Jona z Dissection, ponieważ popełnili ją w dokładnie taki sam sposób, gdy stwierdzili, że osiągnęli już wszystko.
Co w połączeniu zresztą o wspomnianym satanizmie i okultyzmie dodaje trochę mroku. No i też nie pozwala stwierdzić, że to był przypadek.
Ale to w sumie nie był przypadek, ponieważ no, Selim był dosyć silnie powiązany ze szwedzką sceną black metalową. Właśnie między innymi bardzo przyjaźnił się z Erikiem z Wotane, gdzie zresztą grał przez pewien czas. I tenże nawet, zdaje się, pisał teksty dla zespołu. Ciekawostka taka, że nawet zaczerpnął nazwę od jednego z utworów Wotane, a mianowicie ten zatytułowany nie inaczej jak Devil's Blood. One, two, three, no!
wysłuchaliśmy właśnie utworu zespołu Def. I tak, to nie jest pomyłka. Chodzi mianowicie o powstały w 1975 roku zespół protopunkowy. Był to utwór pod tytułem Politicians in My Eyes z płyty For the Whole World to See. Swoją drogą ciekawostka, bo ta płyta co prawda była nagrana w latach 70. i faktycznie są tam zawarte rozmaite nagrania tego zespołu z połowy lat 70., jednakże dopiero w 2009 roku opinia publiczna dostrzegła tę płytę, głównie ze sprawą tego, że sobie przypomniano te nagrania. Jakoś przypadkiem na nie trafiono zupełnie.
Od siebie dodam tylko tyle, że to właściwie jest punk, który zupełnie odmienny od tego, jaki jest znany nam dzisiaj. Że on nie brzmi tak ekstremalnie, jak dajmy na to The Exploited, czy tak bardzo szybko jak jakieś Oi Polloi na przykład, prawda? Ale mimo wszystko już widać, że ta muzyka od zawsze była zaangażowana w tematy społeczne.
I tu się muszę zgodzić, bo faktem w tym kawałku konkretnie Def ukazuje zakłamanie polityków. Czemu oni nie reagują na ich prośby, czemu nie, tak jak w refrenie nie słyszą ich płaczu. To jest swoisty apel, taki można by było powiedzieć kolokwialnie protest song, który jest właśnie wycelowany głównie w klasę rządzącą. Czyli już tak jak tutaj mówisz, to już tutaj słychać taki bunt, mimo że to mamy dopiero połowę lat 70. Sam zespół też jest dosyć nietypowo skonstruowany, jak na punk, bowiem jest to trio afroamerykanów i jest to naprawdę wyjątkowa pozycja, szczególnie na amerykańskim poletku punkowym.
to był utwór Over Under zespołu Def Alley, również pochodzącego z Holandii i nie jest to przypadek, że zawarliśmy go w naszej audycji, ponieważ jest to swoiste nawiązanie do poprzedniego zespołu, który się już dzisiaj pojawił, a mianowicie The Devil's Blood właśnie, gdyż gra w nim gitarzysta tegoż zespołu.
Kiedy pierwszy raz usłyszałem zespół Def Alley, to na myśl od razu przyszły mi wczesne dokonania takiego zespołu jak Deep Purple. To właśnie słychać takie dosyć agresywne, autostradowe brzmienie w hardrockowym stylu, takim typowym dla lat 70.
A właśnie jest to zupełnie już inny kierunek niż The Devil's Blood, ponieważ tutaj jest dla odmiany sporo protopunka. Naturalnie pojawia się też hard rock, jak już wspomniałeś. Jest też trochę heavy metalu i psychodelicznego rocka, ale właśnie tutaj jest tak wręcz protopunkowo i bardzo przypomina mi też kolejny zespół, który się już dzisiaj pojawił, a mianowicie ten Detroitowy Def.
I jeszcze wspomnę, że faktycznie różni ich chociażby to od Deep Purple, że ich brzmienie nie jest, ich kompozycje znaczy, nie są aż tak, powiedziałbym, progresywne. One są dużo prostsze, utwory też trwają zdecydowanie krócej, ale jest to z pewnością propozycja, która na pewno daje kopa na poranne wczesne wstawanie. Trudno uwierzyć, ale kawałek, który przed chwilą usłyszeliście, to był utwór zespołu Ultravox pod tytułem White Boys z płyty Ultravox z roku 77. To tak jak mówię, to jest ogromny szok, bo nikt się nie spodziewał, że za 3 lata nagrają utwór pod tytułem Vienna, czy dalej, tak jak polecą kolejne płyty, jak słynny Rage in Eden, Lament, czyli już new romantikowe klasyki, sama piosenka została jeszcze nagrana w czasie, gdy frontmanem był nie Mitch Ure, tylko John Fox. I tu faktycznie mało kto się orientuje, że oni na początku grali zdecydowanie inną muzykę niż tą znaną. Sam do niedawna nie wiedziałem.
Byłam w podobnym szoku, przyznam, od razu, ponieważ ja zawsze Ultravox kojarzyłam głównie właśnie ze stylistyką New Romantic, a tymczasem okazuje się, że na pierwszej płycie zupełnie odbiegali od tego gatunku, że to była, no może nie czysta dokładnie nowa fala, ale zdecydowanie było to bliższe takiej typowej chłodnej fali niż temu, co tworzył obecnie, prawda?
Prawda, bo jednak Ultravoxy kojarzymy głównie z brzmieniami klawiszowymi. To są wszechobecne syntezatory praktycznie od początku lat 80. A wczesna era tego istnienia tego zespołu, czyli druga połowa lat 70. jest stosunkowo mało znana, nawet wśród fanów, którzy wciąż jednak preferują nowsze utwory tego zespołu. Dlatego uważam, że ten utwór, jak na Ultravoxów, to można powiedzieć, jest chyba jeden z najmroczniejszych ich dokonań.
Zaskakująco mroczny.
Myślę zatem, że możemy przejść do ostatniej części naszej audycji, czyli co się dzieje w trójmiejskim podwórzu.
Zespół Tersza, kwartet power trash heavy metalowy. Jeśli miałabym powiedzieć, do czego właściwie nawiązują swoimi utworami, to wskazałabym głównie na Forbidden, czy w ogóle na thrash metal z okolic Bay Area, ale jest w tym także sporo Iron Maiden, nie uważasz?
Właśnie przyznaję szczerze, że mimo tego, że Tersza gra taki typowo, powiedziałbym, no, thrash, to jednak jest to taki bardziej dla mnie starszowany heavy metal. Bo to, co mówisz, Iron Maiden, to się zgadza, bo same ich sola są dosyć melodyjne. Oprócz tego wokalista, który śpiewa raczej czystym wokalem, on nie growluje właściwie, nie? Bo to wszystko składa się na to, że tak naprawdę Tersza jest takim powrotem do przeszłości. Może się wydawać, że pewne brzmienia były już słyszalne, chociaż mimo wszystko Tersza gra dosyć wyjątkową muzykę, szczególnie wyjątkową tu dla Trójmiasta.
Jest to już dosyć zasłużona kapela dla trójmiejskiego podziemia, ponieważ powstali w 2012 roku i od tamtej pory dosyć często koncertują. No, od początku nie byłam zachwycona ich dokonaniami. Pierwsze demo nie zrobiło za bardzo na mnie wrażenia, jeśli mam być szczera. Natomiast zespół w tym roku się napracował, ponieważ wydał aż epkę oraz album. I muszę przyznać, że są zaskakująco dobre, byłam pozytywnie zaskoczona.
Ten ostatni album pod tytułem Aim and Fire to jest właśnie coś, co nie przypomina Terszy, która nagrywała jeszcze jakiś czas temu swoje kawałki. To już jest coś zupełnie innego. Nawet ostatnie ich koncerty tchnęły już takim profesjonalizmem. I tu nie chodzi bynajmniej o to, żeby się podlizać, po prostu chłopaki naprawdę robią spory postęp w swoim warsztacie.
Tak, szczególnie pamiętam, kiedy widzieliśmy ich na żywo przed litewskim Awakening Sun. Zrobili na mnie naprawdę piorunujące wrażenie, bo mając w pamięci ich poprzedni koncert, nie byłam zbyt pozytywnie nastawiona. Tymczasem no, noga sama mi chodziła, przyznam.
Thank you. Ostatnim zespołem, który dzisiaj dla was przygotowaliśmy, jest gdański Northern. Dosyć ciekawy zespół, bo jest to zespół, który w swoim graniu oscyluje głównie wokół takiego gatunku jak Viking Metal, ale też przeplata trochę death metalowych riffów. Jednak przede wszystkim wypada wspomnieć o tym, że są stosunkowo młodym zespołem. Zaczęli w maju 2015 roku. Ich debiut przypadł na październik 2015 roku. Zagrali wówczas w wydziale remontowym. Ich pierwsza epka, jaką kiedykolwiek wydali, a zarazem epka, z której pochodzi ten kawałek, przypomnę, jest to kawałek pod tytułem Prophecy of War, została wydana w czerwcu 2016 roku.
No ja właściwie podczas słuchania tej epki miałam cały czas wrażenie, że właśnie odsłuchuję jakiegoś zespołu ze Szwecji, ponieważ cały czas nasuwało mi się skojarzenie szwedzkiej sceny, właśnie tej melodic death metalowej, czy tam viking metalowej, jak już wspomniałeś, ze szczególnym naciskiem na taki zespół jak Amon Amarth, ale też powiedziałabym, że w późniejsze dokonania Bathory po zmianie stylu.
Zresztą to nie tylko widać w warstwie muzycznej. Gdy przyjrzymy się tekstom ich piosenek, to padają głównie nawiązania do kultury i historii wikingów, ale też przeplatają trochę kultury słowiańskiej, więc wydaje mi się, że amatorzy historii mogą coś odnaleźć w tym zespole.
No właśnie, bo to nie jest ukierunkowane wyłącznie na wierzenia wikingów, ale jest też, tutaj znajduje się sporo nawiązań takich pagan metalowych, jak tworzą nasze inne rodzime zespoły, co jest moim zdaniem na plus.
A już zupełnie na koniec powrócimy do tematyki naszej dzisiejszej audycji, czyli do punka, do protopunka. Zatem przed wami zespół The Clash z utworem pod tytułem Rock the Casbah z płyty Combat Rock. I żegnamy się z wami.
Kinga Graf
i Max Michalski. Do usłyszenia.
Jet.